Był to pochmurny, ponury dzień. Jeden ze specjalnych samochodów Ministerstwa Magii, którym Harry już raz jechał, oczekiwał na nich przed domem, gdy wyszli na dwór, otulając się pelerynami. Dobrze, że tata znowu załatwił ten wózek, powiedział Ron, przeciągając się rozkosznie, gdy samochód oddalał się gładko od nory, a w oknie kuchni widać było jeszcze Billa i Fleur machających im na pożegnanie. On, Harry, Hermiona i Ginny mieścili się wygodnie na tylnym siedzeniu.
Ale się nie przyzwyczaja i dali mi go tylko ze względu na Harry'ego, rzucił pan Wesley przez ramię.
On i pani Wesley usiedli obok kierowcy z ministerstwa. Przednie siedzenie rozciągnęło się uprzejmie do rozmiarów kanapy.
Dostał status najwyższego bezpieczeństwa, a w dziurawym kotle dojdzie jeszcze dodatkowa ochrona.
Harry nic nie powiedział. Nie bardzo mu się uśmiechało robienie zakupów w otoczeniu batalionu aurorów. Wepchnął swoją pelerynę niewidkę do plecaka i uznał, że jeśli to wystarczało Dumbledore'owi, to powinno też wystarczyć ministerstwu, choć teraz, jak o tym pomyślał, nie był pewny, czy ministerstwo w ogóle wie o pelerynie.
Jesteśmy na miejscu, oznajmił kierowca po zaskakująco krótkim czasie, odzywając się po raz pierwszy, kiedy zwolnili na Charing Cross Road i zatrzymali się przed dziurawym kotłem. Mam tu na państwa czekać. Ile to może potrwać? O, pewnie z parę godzin, odrzekł pan Wesley. O, świetnie, świetnie, już jest.
Harry podążył za jego spojrzeniem i serce mu zabiło żywiej. Przy pubie nie było żadnych aurorów. Piętrzyła się za to wysoka, brodata postać Rubeusa Hagrida, leśniczego Hogwartu, ubranego w kurtkę ze skórek bobrów, który rozpromienił się na widok twarzy Harry'ego, obojętny na zdumione spojrzenia przechodzących ulicą Mugoli. Harry! Zagrzmiał, chwytając go w miażdżący uścisk, gdy tylko Harry wysiadł z samochodu.
Harry do dziób! Znaczy się kłębolot, żebyś go zobaczył, Harry, jaką ma radochę, że jest znowu na powietrzu.
Cieszę się, że jest zadowolony, rzekł Harry, krzywiąc się i masując sobie żebra. Nie wiedzieliśmy, że dodatkowa ochrona to ty.
A, wiem, jak za dawnych dobrych czasów, no nie. Ministerstwo chciało tu przysłać bandę aurorów, ale Dumbledore im powiedział, że ja wystarczę,
powiedział z dumą Hagrid, wypinając pierś i wtykając kciuki w kieszenie.
No, to idziemy. Molly, Arturze, wy pierwsi.
W dziurawym kotle było po raz pierwszy, dokąd Harry sięgał pamięcią, zupełnie pusto. Ze starych znajomych pozostał tylko barman Tom, pomarszczony i bezzębny. Spojrzał z nadzieją, kiedy weszli, ale zanim zdążył coś powiedzieć, Hagrid powiedział z miną ważniaka.
Dziś tylko przechodzimy, Tom. Sprawa Hogwartu, kapujesz?
Tom kiwnął ponuro głową i powrócił do wycierania szklanek. Harry, Hermiona, Hagrid i Wesleyowie przeszli przez bar na zimne podwórko z pojemnikami na śmieci. Hagrid zastukał swoją różową parasolką w jakąś cegłę w murze, który rozstąpił się natychmiast, tworząc łukowate przejście wiodące na krętą, brukowaną uliczkę. Stanęli za nim, rozglądając się dookoła. Ulica Pokątna wyraźnie się zmieniła. Kolorowe, błyszczące witryny pełne ksiąg z zaklęciami, ingrediencji do eliksirów i kociołków znikły za wielkimi afiszami Ministerstwa Magii. Na większości z nich widniały powiększone wersje zasad bezpieczeństwa z ulotek, które ministerstwo rozesłało na początku lata, ale z innych wyzierały ruchome czarno-białe fotografie poszukiwanych śmierciożerców. Z witryny najbliżej apteki uśmiechała się szyderczo Bellatrix Lestrange. Kilka witryn zabito deskami, w tym w lodziarni Floriana Fortesqui. Wzdłuż ulicy rozpleniło się jednak sporo byle jak skleconych straganów. Na najbliższym, wystawionym przedesami i floresami, pod pasiastą poplamioną markizą, przypięto tekturową wywieszkę z napisem Amulety. Skuteczne przeciw wilkołakom, dementorom i inferiusom. Niechlujny czarodziej potrząsnął naręczem łańcuszków zakończonych srebrnymi symbolami. — Pani kupi dla małej! — zawołał do pani Wesley, zerkając pożądliwie na Jimmy. — Ochroni jej słodką szyjkę! — Gdybym był na służbie! — mruknął pan Wesley, łypiąc z podełba na handlarza. — Tak, 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 ale teraz nie będziesz nikogo aresztował, kochanie, mamy mało czasu — powiedziała pani Wesley, patrząc nerwowo na listę. — Chyba najpierw pójdziemy do madam Malkin. Hermiona chce sobie kupić nową szatę wyjściową, a Ronowi już za bardzo widać nogi spod szkolnych szat. Ty, Harry, pewnie też musisz sobie kupić nowe... Tak, tak wyrosłeś przez to lato. Chodźcie, idziemy. Wszyscy idziemy. Molly, nie ma sensu, żebyśmy wszyscy szli do madam Malkin, rzekł pan Wesley. Niech oni we trójkę pójdą tam z Hagridem, a my w tym czasie odwiedzimy Essie i Floresy i kupimy wszystkim książki. No nie wiem, powiedziała pani Wesley, wyraźnie rozdarta między chęcią jak najszybszego uporania się z zakupami, a lękiem przed podzieleniem się na mniejsze grupki. Hagridzie, co ty myślisz o tym?
Nie pękaj, Molly, ze mną będą bezpieczne, odrzekł Hagrid uspokajającym tonem, machając lekceważąco dłonią wielkości pokrywy od pojemnika na śmieci.
Pani Wesley nie wyglądała na przekonaną do końca, ale jednak się zgodziła i pospieszyła w kierunku Essów i Floresów z mężem i Ginny, podczas gdy Harry, Ron, Hermiona i Hagrid ruszyli do zakładu madam Malkin. Wielu mijanych przez nich przechodniów miało tak samo znękane i wystraszone miny jak pani Wesley. Nikt nie przystawał, żeby pogadać. Wszyscy trzymali się w małych, zwartych grupkach, spiesząc za interesami. Nikt nie robił zakupów w pojedynkę.
Może być trochę przyciasno, jak tam wszyscy wejdziemy, powiedział Hagrid, zatrzymując się przed zakładem madam Malkin i pochylając się, żeby zajrzeć przez okno. Zostanę tu na straży, w porządku?
Tak więc Harry, Ron i Hermiona weszli razem do małego sklepiku. Na pierwszy rzut oka wydawał się pusty, ale gdy tylko zamknęli za sobą drzwi, usłyszeli znajomy głos dochodzący spoza stojaka, obwieszonego błyszczącymi zielonymi i niebieskimi szatami.
— Że nie jestem już dzieckiem, bo chyba jakoś tego nie dostrzegasz, mamo. Sam potrafię robić zakupy.
Ktoś zacmokał i rozległ się głos, po którym Harry poznał madam Malkin.
— Ależ, mój drogi, twoja matka ma rację. Nikt nie chodzi dziś sam. To nie ma nic wspólnego z tym, czy jesteś dzieckiem.
Proszę uważać, gdzie pani wbija tę szpilkę. Spoza stojaka wyłonił się kilkunastoletni chłopiec o bladej, chudej twarzy i prawie białych blond włosach, ubrany w elegancką, ciemnozieloną szatę. Wokół kołnierza i na rękawach połyskiwały szpilki. Podszedł do lustra i długo się sobie przyglądał. Dopiero po chwili dostrzegł w odbiciu ponad swoim ramieniem Harry'ego, Rona i Hermione. Jego jasno-szare oczy zwęziły się.
Jeśli się zastanawiasz, co tak śmierdzi, mamo, no to ci powiem, że właśnie weszła szlama, powiedział Draco Malfoy.
— Nie sądzę, żeby trzeba było używać takiego języka — zawołała madam Malkin, wychodząc z zawieszaka z centymetrem w jednej ręce i różdżką w drugiej. — I nie życzę sobie wyciągania różdżek w moim sklepie — dodała pośpiesznie, bo stojący przy drzwiach Harry i Ron już celowali w Malfoya.
Hermiona, która stała trochę za nim, szepnęła — Nie, nie, nie róbcie tego, naprawdę nie warto.
— Ja myślę, zresztą i tak byście się nie ośmielili używać czarów poza szkołą, powiedział drwiąco Malfoy. Kto ci podbił oko, Granger? Chcę mu posłać kwiaty.
Dosyć tego, dosyć, powiedziała ostro madam Malkin, spoglądając przez ramię w poszukiwaniu pomocy.
Proszę pani,
zza stojaka wyszła Narcyza Malfoy.
Odłóżcie to, wycedziła w stronę Harry'ego i Rona. Jeśli znów zaatakujecie mojego syna, to możecie być pewni, że będzie to ostatnia rzecz w waszym życiu.
Naprawdę? Zapytał Harry, robiąc krok do przodu ze wzrokiem wbitym w tę gładką, wyniosłą twarz, która mimo swej bladości przypominała twarz jej siostry. Teraz już dorównywał jej wzrostem.
Zamierza pani wezwać kilku zaprzyjaźnionych śmierciożerców, żeby nas wykończyli?
Madam Malkin pisnęła i złapała się za serce.
Ach, to prawdy, nie trzeba rzucać takich oskarżeń, mówić takich rzeczy. Proszę schować różdżki!
Ale Harry nadal celował różdżką w narcyzę Malfoy, która uśmiechała się mściwie.
Widzę, że jako pupilek Dumbledora masz fałszywe poczucie bezpieczeństwa, Harry Potterze, ale Dumbledora może zabraknąć i kto cię wtedy ochroni?
Harry rozejrzał się szyderczo po sklepie.
Ojej, patrzcie, jego tu nie ma, więc czemu by nie spróbować? Może znajdą podwójną celę w Azkabanie dla pani i pani przegranego męża.
Malfoy ruszył ku niemu z groźną miną, ale potknął się o wyraźnie za długą szatę. Ron wybuchnął śmiechem.
Nie waż się tak mówić, do mojej matki Potter, warknął Malfoy.
Uspokój się, Draco, uspokój.
Spokój się, powiedziała Narcyza, kładąc białą dłoń na jego ramieniu. Myślę, że Potter spotka się ze swoim ukochanym Syriuszem prędzej niż ja z Lucjuszem. Harry uniósł różdżkę nieco wyżej.
Harry, nie, nie, jęknęła Hermiona, łapiąc go za rękę i próbując ściągnąć ją w dół. Zastanów się, nie wolno ci wpadniesz w tarapaty.
Madame Malkin wierciła się przez chwilę w miejscu, wyraźnie nie wiedząc, co robić, aż w końcu uznała, że najlepiej zachować się tak, jakby nic się nie stało, w nadziei, że nic się nie stanie. Podeszła do Malfoya, który wciąż wpatrywał się groźnie w Harry'ego.
Ten lewy rękaw trzeba jednak troszeczkę podnieść. Pozwól, że...
Zawył Malfoy, odtrącając jej rękę.
Patrz, gdzie wbijasz szpilki, kobieto! O matko, ja już jej nie chcę!
Ściągnął szatę przez głowę i cisnął pod nogi Madame Malkin.
Masz rację, Draco, powiedziała Narcyza, obrzucając Hermionę pogardliwym spojrzeniem. Teraz już wiem, że do tego sklepu przychodzą same szumowiny. Lepiej chodźmy do Twilifta i Tatinga.
I oboje wyszli ze sklepu. Malfoy nie omieszkał przy tym brutalnie potrącić Rona.
Ach, nie, nie, doprawdy, jęknęła Madame Malkin, zbierając szaty z podłogi i przesuwając nad nimi koniec różdżki, jak końcówkę odkurzacza, żeby usunąć kurz.
Dopasowując nowe szaty Ronowi i Haremu, była wyraźnie roztargniona. Próbowała też sprzedać Hermionie męską szatę zamiast damskiej, a kiedy w końcu żegnała ich w drzwiach, wyglądała na zadowoloną, że już sobie idą.
Macie wszystko? Zapytał rzeźko Hagrid, kiedy pojawili się u jego boku.
Tak jakby, odrzekł Harry. Widziałeś Malfoyów?
Tak, 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 mruknął Hagrid lekceważącym tonem. Nie przejmuj się nimi, Harry, nie napadliby cię na środku pokątnej.
Harry, Ron i Hermiona wymienili spojrzenia, ale zanim zdążyli Hagrida wyprowadzić z błędu, pojawili się państwo Wesleyowie z Ginny. Wszyscy dźwigali paczki z książkami.
Wszystko w porządku? Zapytała pani Wesley. Macie nowe szaty? No, to po drodze do Freda i George'a możemy wpaść do apteki i do Aylopa. Teraz trzymajmy się razem.
Ani Harry, ani Ron nie kupowali w aptece żadnych ingrediencji, wiedząc, że już nie będą uczyć się eliksirów. W centrum handlowym Aylopa kupili jednak po dużym pudle orzeszków dla Hedwigi i Świstoświnki. Potem ruszyli dalej ulicą, pani Wesley co chwila zerkała na zegarek, do magicznych dowcipów Wesleyów, sklepu ze śmiesznymi gadżetami prowadzonego przez Freda i George'a.
Nie mamy za dużo czasu, powiedziała pani Wesley, tylko rzucimy okiem i wracamy do samochodu. To już gdzieś blisko, 92, 94, o rany, wyrwało się Ronowi, który zatrzymał się jak wryty.